podcast Polskiego Radia.
To może powtórzymy angielski na początek?
Nie, no co ty.
Ten Koterski to chyba na głowę upadł, że tego oszołoma wariata zatrudnił do głównej roli. A to też taki smaczek dla was, słuchajcie, bo pierwszy, który otrzymał propozycję głównej roli, to był Bogusław Linda. Zresztą nie ukrywam, że za moją namową. Mój ojciec mi powiedział, że ten film go uszczęśliwił. Takie sceny, jak wypadły z Dnia Świra, to i mi serce pękało, bo ja się śmiałem w głos, jak to czytałem, to mi łzy ze śmiechu leciały i mówiłem, dlaczegoś to wyrzucił. Jak ja nieraz ojcu dawałem scenariusz i pytałem go, czy zagrać w tym, to mój ojciec tak trzymał ten scenariusz i mówił, co to jest za śmieć. Więckiewicz mnie łapał tak i mówił, powiedz ojcu, że to jest k***a nie do zrobienia!
Kultowe polskie komedie.
Cześć, witajcie w wideopodcaście Kultowe Polskie Komedie lat 90. i 2000. Marcin Radomski, a ze mną wyjątkowy gość Michał Koterski.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, cześć Michał.
Cześć.
To może powtórzymy angielski na początek?
Nie, no co ty.
Dobrze się zaczęło, co?
Tak.
Jak się odmienia być?
No powiem cały czas niezmiennie tak samo dobrze, dlatego że mimo upływu lat, mimo że premiera tego filmu była w 2001 roku, no to już 25 lat minęło od premiery, to słuchajcie, no społeczeństwo nie da mi zapomnieć tej sceny chyba nigdy i to mówię raczej z takim zadowoleniem ogromnym i z radością, że ten film przetrwał próbę pokoleń. To znaczy dzisiaj moje życie tak się poukładało, że też jeżdżę dużo na spotkania z młodzieżą. Nie filmowe, nie telewizyjne, związane raczej z moim świadectwem, z drogą, którą przeszedłem. I na koniec zawsze jest czas na pytania. No i wiadomo, jak to młodzież z tymi pytaniami. Zresztą te spotkania ze mną są bardzo intensywne, ale padają zazwyczaj dwa pytania. Ronaldo czy Messi i czy odmienimy angielski? No i to jest niesamowite, że to są dzieciaki 14-12 lat, gdzie to, słuchajcie, no dekada minęła, no na świecie ich nie było, jeszcze dekada minęła, więc generalnie zawsze pytam, skąd wy to znacie? No przecież was w ogóle nie macie prawa znać tego filmu, a oni mówią, rodzice nam puszczają, więc no jakby to jest niesamowite, że pokolenia z pokolenia na pokolenie jest jak dobro narodowe przekazywane.
Tak, właśnie, bo Dzień Świra, wiesz, stał się kultowym filmem już dziś, 2002 rok, ale w wielu rankingach filmów w ogóle po 89 roku zajmuje pierwsze miejsce.
Tak.
Ludzie kochają ten film, wracają do niego. Zresztą ja mam też tak samo.
Tak.
I myślę sobie, i chciałem ciebie zapytać właśnie, skąd ten fenomen, jak myślisz, tego filmu? Dlaczego tak się stało?
Słuchaj, to jest, na to pytanie nie ma odpowiedzi. Co to znaczy? No sztuka generalnie i każde jej, że tak powiem, odłam czy dziedzina jest nieprzewidywalna. To znaczy nikt nie ma przepisu na sukces ani w malarstwie, ani w poezji, ani w muzyce, ani w filmie. Jedyne, co możemy zrobić, to najlepiej jak potrafimy. Często jest tak, że idzie się na film albo mówi się, no nie wiem, jakiś utwór, o Jezu, przepraszam, że użyję słowa, co za gówno. Ale uwierzcie mi, żaden twórca, żaden artysta, to jest tak ogromny proces przygotowań, wysiłku. No nie chce zrobić złego filmu, nie chce zrobić złego kawałka. No nikt nie podchodzi z takim nastawieniem. Natomiast pamiętam, kiedy mój tato dał mi taką książkę, kiedy był wysyp książek o scenariopisarstwie. Niestety z bólem muszę powiedzieć polskich scenarzystów, którzy wierzyli w to, że mają przepis na sukces. Pisali, alchemia, scenariopisarstwa, przeczytasz to, napiszesz dobry scenariusz. Natomiast ja dostałem książkę Williama Goldmana, czterokrotnego zdobywcy Oscara, którą dał mi mój tato i tam pierwsze zdanie wytłuszczone czarnym drukiem brzmiało. Wydawałoby się, że faceta, który ma przepis na sukces, no cztery Oscary, między innymi za film O jeden most za daleko, no słuchajcie, no czyli kultowe też kino amerykańskie. Natomiast on zaczął swoją książkę. Nikt nic nie wie. W tym zawodzie nikt nic nie wie. Wielkie produkcje amerykańskie okazywały się klapami, niszowe filmy za 5 zł, za 5 dolarów kamerą amatorską okazywały się hitami. to widzowie decydują. My możemy zrobić najlepiej, jak potrafimy, i dlatego często powtarzam na spotkaniach: bez was nie ma nas. Artyści czasami obrażają się na swoją popularność i to jest ich ogromny błąd. Popularność jest jak opalizna, szybko schodzi, więc trzeba ją pielęgnować, bo to widzowie decydują o twoim być albo nie być. To widzowie cię wynieśli na piedestał i dzisiaj widzę, że już młode pokolenie, chociażby hip-hopowców, BDS, tak, o Hemingway, czy dzisiaj ten popularny streamer Łatwogang, oni liczą się z głosem ludzi. Oni mają świadomość, że to, że dzisiaj są na tym miejscu, że to, że zarabiają miliony, że to, że stać ich na to czy tamto, to jest przede wszystkim zasługa ludzi, którzy ich uwielbili, ukochali i kupują ich produkty, że tak się wyrażę.
Tak się stało też właśnie z twoim ojcem Markiem Koterskim, który rozkochał w sobie publiczność, głównie dzięki filmowi Dzień Świra, ale wcześniej było kilka jeszcze innych. Ty w ogóle zacząłeś bardzo wcześnie, prawda? Bo czytałem, że w dzieciństwie chodziłeś z ojcem za rękę do wytwórni filmowej.
Tak, natomiast ja nie lubiłem, słuchaj, filmu. Mój ojciec, tu muszę powiedzieć, że niestety zraził mnie do filmów za wczesnych lat. To znaczy ja jako dziecko, które miało różne problemy natury emocjonalnej, odnajdywałem ucieczkę w zabawie. I bawiłem się często żołnierzykami, rozstawiałem, prowadziłem wojny. No mój ojciec wtedy był, jak ja byłem dzieckiem, nie od razu był znanym reżyserem. Serem kultowych filmów, tak. Tylko twórcą filmów dokumentalnych. Był na początku drogi i wpadł na szatański, uważam, pomysł, żeby zapisać na kamerze te moje zabawy tymi żołnierzami. No i sprowadził ekipę filmową, postawili stół w dużym pokoju, rozstawili żołnierzyki i na zawołanie mi tu kazał się bawić, ale właśnie cały myk polegał na tym, że to była moja ucieczka od ludzi. No i kiedy się zjawiła ta ekipa, trzeba to sobie głośno powiedzieć, bo ludzie często nie mają świadomości, jaka to jest machina, że przy takiej produkcji pracuje masa ludzi, a tu ktoś trzyma tyczkę dźwiękowiec, a tu jazda jest ustawiona, wózkarz wiezie kamerę, operator, który stoi za kamerą, operator kamery, no i cała, no tam około 20 osób. I trudno dziecku było nagle bawić się, bo to naruszyło ten mój świat wyobraźni. I słuchajcie, bardzo się zraziłem. Ja nie chciałem myśleć. To znaczy, ten film powstał, nazywa się Pieśń Wojenna i zresztą w ogóle notabene paradoksalnie zdobył wiele nagród, ale to chyba wszystko, co kupione cierpieniem jest wartościowe. I tu się reguła potwierdziła. Natomiast ja nie chciałem występować w tych filmach. Ja po prostu miałem uraz. Byłem ograbiony ze swojego takiego miejsca, w którym mogłem się schować przed światem.
Mm-hmm. A w którym momencie poczułeś, że jednak ten film jakoś cię ciągnie do siebie?
Znaczy tak jak wcześniej wywołałeś, rzeczywiście później, kiedy już dorosłem i nie do końca rozumiałem, kim jest mój tato, no bo reżyser to nic nie mówiło i tak jak mówię, wbrew wszelkim opiniom, ja traktowany jako bananowy chłopak, to znaczy często się wydaje, bo ludzie tak mierzą cię dzisiaj miarą. To też troszkę tak w moim życiu obserwuję, że dzisiaj ja nie ukrywam. Mi się powodzi i zawodowo, i finansowo, i tak dalej. Ale nikt nie pamięta drogi, jaką ja przeszedłem 12 lat temu, kiedy zaczynałem trzeźwieć i byłem na dnie. No, nie miałem grosza, nie miałem konta w banku. No, ale ludzie nie chcą pamiętać tej drogi, bo ludzie też zresztą często nie chcą wykonać tej drogi. Bo żeby dojść do pewnego momentu, to czasami trzeba 10 lat, a ludzie chcą już, tu, teraz, a jak nie ma, no to lepiej siedzieć na kanapce, pić piwko i krytykować innych, bo tak jest łatwiej i wiedzieć jak ma Lewandowski strzelić głową, nie tak strzelił z kanapy z brzuchem, tak głowę powinien ułożyć, żeby tam, no ale trzeba przebiec parę razy boisko, żeby zobaczyć i w ogóle jak to wygląda. Natomiast specjalistów od wszystkiego jest pełno. Natomiast rzeczywiście jak zacząłem dorastać i pierwsze takie zetknięcie było, no ja jestem dzieciak 79 rocznik, czyli liznąłem komuny, za której nic nie było. W telewizji dwa programy, to każdy pamięta, albo jazda figurowa na lodzie, albo niewolnica Izaura dla kobiet, a dla dzieci wieczorynka, i wtedy pojawiały się pierwsze ekranizacje Pana Kleksa z Piotrem Franceskim w roli głównej. I oczywiście dla mnie to Pan Kleks to był Pan Kleks dla dzieciaka. Natomiast pamiętam, jak pewnego dnia, nie wiedząc całe życie, czym zajmuje się mój tato, bo moja mama była nauczycielką klas 1-3, więc chodziła do szkoły rano, do pracy, wracała, robiła obiad, a tam facet coś tam bazgrał, coś tam robił, ale pies z kulawą nogą nie wiedział co, no bo dokumentów też nie oglądałem i mało kto się tym wtedy też interesował. Dzisiaj ten dokument troszkę inaczej funkcjonuje na Discovery Channel, czy na innych, na History Channel, czy na innych programach takich, które rzeczywiście ludzie się pasjonują dokumentami. Natomiast pewnego dnia, pamiętam, bodajże w drugiej klasie podstawówki, wróciłem do domu, będąc wielkim fanem Pana Kleksa, patrzę, a w moim domu Pan Kleks siedzi przy stole z moim tatą i jedzą pomidorową. No to mniej więcej to był taki szok, jakbym dzisiaj sprowadził syna do domu i nie wiem, Psi Patrol by siedział przy stole i by jedli pomidorową. No myślę, że to jest tego kalibru wydarzenie, dlatego że my nie pamiętamy, co to znaczyło. No to było, no moja wyobraźnia od razu zakręciła, jakim cudem mój tato zna Pana Kleksa. I pamiętam, że jak się zawsze wstydziłem, słuchajcie, jak mnie pytali, kim jest mój tato, to ja kłamałem, że lekarzem albo prawnikiem, a dzieci się śmiały i mówiły, nie, reżyserem, to się zapadałem pod stół, pod ławkę, bo po prostu sobie myślałem, kto to jest ten reżyser. To jakiś wstyd mnie ogarniał. Natomiast od tamtej wizyty, kiedy mnie pytano, kim jest mój tato, to ja mówiłem, nie wiem, ale za to zna Pana Kleksa, i dzieci tak patrzyły, wow. Zresztą to było tak wielkie wydarzenie, że słuchajcie, pamiętam, moja mama podała knedle ze śliwkami, moje ulubione. Ja, żeby nie stracić żadnego słowa, żadnego zdania, jak oni rozmawiali ze sobą. Zresztą w ogóle Piotr wtedy miał brodę, tylko no nie taką doklejaną, ale naturalną. No łysy to był zawsze, ale to wiadomo, wyobraźnia dziecka zrobiła swoje. I słuchajcie, jadłem te knedle tak, że nie gryzłem, żeby nie zagłuszać szczękami po prostu tej rozmowy między nimi. I pamiętam, że jak się skończyło, to słuchajcie, Pan Klek wstał od stołu, pochylił się nade mną, nad małym chłopcem i powiedział: do widzenia, Michale. I to było coś takiego, jakby nagle no, świat baśniowy, słuchajcie, przeniknął do mojego domu. No i Piotr Franceski wyszedł, zamknęły się drzwi, a ja ze stres mi puścił i knedle wylądowały na podłodze. To znaczy, mówiąc kolokwialnie, puściłem pawia i od tamtej pory wyleczył mnie z knedli. Zresztą niedawno, jak była premiera... No nie, jak była premiera, słuchajcie, tego nowego Kleksa, to bo to przypomniałem, no i śmiał się z tego. Więc wtedy liznąłem tego świata filmowego i często chodziłem z tatą właśnie do wytwórni filmów. Potem byłem fanem filmów Pasikowskiego. Nie mojego ojca. Ja nigdy nie rozumiałem, dlaczego on robi takie filmy jako dziecko o takich dziwolągach. A mieszkałem na osiedlu, gdzie słuchajcie, na łódzkim Manhattanie, w moim bloku Koterski. Blok obok Pasikowski, a dalej Leszczyński w klatce, bo oni akurat mieszkali w takim długim, kilkoklatkowym. Więc no słuchajcie, no to była magia, że trzech tak wybitnych reżyserów. Natomiast zawsze sobie myślałem, dlaczego mój ojciec nie może robić takich filmów jak Pasikowski. O, tak, Maurerze, Franz Maurer, Król, wiadomo. No ja, kurde, każdy był fanem Franza Maurera. Natomiast pamiętam, kiedyś podszliśmy do wytwórni filmowej, już byłem starszym chłopcem i pamiętam też to do dziś, kiedy Franz Maurer dla mnie, wiadomo, boski bogi, schodził pięknie ubrany w prochowcu, w piramidkach, w kowbojkach, jeździł wtedy Jaguarem. No to były czasy, o Jezu, to był szok. Rzeczywiście był boski, jak na tamte czasy, Bogusław Linda. No i schodził i mój tato też się z nim przywitał i też było to dla mnie niesamowite, że mój tato tak zna Franza Maurera, więc to chyba był pierwszy taki sygnał, że zacząłem się interesować, pasjonować tym, co mój tato robi i tym w ogóle światem. Ale to dopiero było jakieś tam gdzieś taka kropla, która drążyła skałę. Jeszcze nie nie fascynacja samym filmem.
To były lata 90., prawda? Tak. A w 99 wyszedł film I Love You, tak, i z twoją rolą tam, Sylwka.
Tak, tam...
To... Jak to się stało, że w ogóle trafiłeś do tego filmu? Czy to ojciec powiedział, poszukiwał takiego bohatera, uznał, że cię weźmie, a ty się zdecydowałeś? Czy to było tak, że chciałeś właśnie już wtedy?
Nie, no tak jak mówiłem, ja generalnie z dala się trzymałem, natomiast rzeczywiście wcześniej mój tato zrobił film Nic Śmiesznego właśnie z Cezarym Pazurą. To było po pierwszej części Psów i ja szczerze mówiąc żałowałem, bo też mi wtedy proponował rolę. Tam też jest rola syna i też córki akurat w Nic Śmiesznego, natomiast ja wtedy mu odmówiłem i potem żałowałem, mówię, kurczę, przecież mogłem poznać tego Pazurę, tego właśnie z Psów i w sumie taki jakiś żal miałem. I potem, kiedy robił kolejny film i znowu szukał syna i zaproponował mi kolejny raz rolę, to mówię, a zobaczę, spróbuję, to będzie jakaś przygoda. Traktowałem to raczej nie na zasadzie, słuchajcie, świadomego aktorstwa czy wyboru, że ja chcę to robić, tylko takiej przygody, żeby poznać Czarka Pazurę. I to w sumie z tego wynikało, bo rzeczywiście byłem też ogromnym fanem jego gry, no i tak jak mówię, filmu Psy i Król i w ogóle ci bohaterowie stali u ta ekipa, czy Konrad, czy Linda, czy właśnie Pazura, no czy Gajos też, ta genialna rola w jedynce, to byli aktorzy, którymi się po prostu interesowałem. Natomiast to była tylko taka przygoda i jeszcze wtedy też jakoś nie załapałem, żeby mnie to kręciło. Bardziej mnie to kosztowało dużo lęku, wstydu, nie najlepiej się tam czułem, mimo że te sceny też były bardzo śmieszne, jak biegam z palców napięte i też często mi je, że tak powiem, przypominają dzisiaj fani filmów mojego ojca. Natomiast to też było takie pierwsze liźnięcie, ale jeszcze nie miłość do kina.
A pamiętasz to pierwsze spotkanie z Cezarym Pazurą? Jak ono wyglądało?
Tak, pamiętam, ale słuchajcie, możecie być zaskoczeni, ja byłem bardzo nieśmiałym chłopcem. Ja nie byłem w stanie, i to była już klasa tak maturalna, ja nie byłem w stanie wydukać zdania do niego. Raczej przyglądałem się temu, jak mój ojciec pracuje, jak oni zresztą na niego patrzą, bo mój ojciec już wtedy zaczynał być bardzo, bardzo takim szanowanym twórcą, to znaczy już nakreślił swoją drogę i charakter swój filmowy. Oczywiście to się zaczynało od Domu wariatów i Życia wewnętrznego, natomiast przypominam, że to były filmy dla koneserów kina, jeśli tak można było by nazwać. Troszkę inaczej wtedy kino było opowiadane, troszkę inaczej to się wszystko odbywało. Trudno mu można było mówić o gwiazdorstwie, natomiast te pierwsze filmy Pasikowskiego spowodowały i ten sukces, a potem te słynne Młode Wilki i tak dalej, że coś się takiego w kinie zadziało pierwszy raz, myślę, w polskim, że się gwiazdy pojawiły. Nie wybitne nie aktorzy, tylko zaczęły się pojawiać gwiazdy. No Linna był wtedy niekwestionowaną gwiazdą. Pazura też. No w ogóle zaczynała się taka powoli instytucja, że tak powiem, że się chciało poznawać tych aktorów. Więc mimo tego poznania ja generalnie, słuchajcie, byłem bardzo wycofany i bardzo taki zamknięty w sobie. I to było takie, no jak speszony dzieciak z jakimś profesorem. Więc raczej byłem takim obserwatorem z boku i nasłuchiwałem. Nawet powiem więcej, miałem tak niskie poczucie wartości, wyobraźcie sobie, że uważałem, że jestem niegodny prowadzenia takiej rozmowy na takim szczeblu. Zresztą aktorzy zawsze przychodzili do mojego ojca i widziałem, że oni go z takim szacunkiem podchodzą, że mój ojciec, to był jeszcze czas, który się potem zmienił, że on pokazywał dokładnie aktorowi każdą scenę, jak ma zagrać. W sumie oni nie dużo musieli się narobić, bo powtarzali po nim dokładnie każdy ruch. Jak to potem widać u Marka, kiedy obciąga te spodnie, to wszystko mu ojciec pokazał. Krok po kroku, jak to robić. I zresztą Pazurze to samo wielokrotnie pokazywał i ośmielał aktorów, no bo niektóre sceny są tam bardzo bardzo krępujące. No chociażby, no to mogę powiedzieć, już dzisiaj takie czasy, jak Pazura wali członkiem o z lewozmywak. No słuchajcie, no dzisiaj myślę, że aktor byłby skrępowany, a co dopiero wtedy. Natomiast mój ojciec zawsze, kiedy czuje, że to jest za dużo dla aktora, to przy całej ekipie, by go ośmielić, pokazuje mu, jak to zrobić. Zresztą, no to już legendy.
I to pokazywał też tą scenę.
Tak, to pokazywał i dokładnie też to się odbyło przy Dniu Świra, słuchajcie, i to już każdy opowiadał. I Grabowski to opowiada i każdy, bo wszyscy się z tego śmiali. To znaczy słynna scena srania pod oknem i Marek Kondrat, no sami państwo znają tego dystyngowanego dżentelmena, który nagle miał zagrać w sranie pod oknem i cały okres zdjęciowy namawiał ojca, żeby tego nie robić. Jeszcze Linda, który dostał propozycję, a to też taki smaczek dla was, słuchajcie, bo pierwszy, który otrzymał propozycję głównej roli, to był Bogusław Linda. Zresztą nie ukrywam, że za moją namową, bo ja marzyłem, żeby on zagrał w końcu u mojego ojca główną rolę. Natomiast Boguś, jak to Boguś, on jest człowiekiem, który już był wtedy na wielkiej fali. No i powiedział, że mówi: Marek, słuchaj, ja wiem, że u ciebie trzeba upuścić krwi. I no wiedzieli, że mój ojciec podchodzi tak do filmu, że tam nie ma taryfy ulgowej. I powiedział mu, że nie jest na to gotowy, po prostu, szczerze. I myślę, że to jest super, że nie przyjął roli, na którą po prostu rzeczywiście nie był pewny, że da z siebie 1000%. Natomiast dostało się to Markowi i potem, kiedy ta scena była, to Boguś też nieraz dzwonił, legendy opowiadane były i do Marka i się go pytał, srałeś już pod tym balkonem, czy będziesz srał? I potem Grabowski też mu Andrzej dokuczał. No i kiedy to przyszło, no to pamiętam, bo to się, byłem akurat, że tak powiem, na tym planie, przypadkiem, tak, i Marek był bardzo tym przytłoczony, prosił ojca i mówi, słuchaj, no to jest niepotrzebne. Nie zawsze namawiał. Mój ojciec mówi, a mój ojciec pisze, słuchajcie, to też jest ciekawostka, tak scenariusz, że to nie jest gotowiec. Na początku powstaje około 1000 stron, potem 800, potem 400, potem 200, potem 100 kwintesencja. Jest tak wymetrowany, jak amerykańska szkoła scenariopisarstwa. To znaczy, dzisiaj niestety muszę to powiedzieć, taka dygresja, że jak ja nieraz ojcu dawałem scenariusz i pytałem go, czy zagrać w tym, to mój ojciec tak trzymał ten scenariusz i mówił, co to jest za śmieć? Dlatego, że on, polonista, fakultet z polonistyki, przykładał tak wielką wagę do słowa i do tej właśnie amerykańskiej szkoły, że jedna strona to jedna minuta. To jest tak dokładnie u niego wymetrowane. Tam nie ma jakichś dłużyzn. I tu też wiedział, że jeśli te 100 stron zostało, to tu już nie ma nic do wyrzucenia. On wyrzucał takie sceny, że byłem świadkiem kiedyś, jak Jacek Bromski podszedł do mojego ojca i mówi, słuchaj Marek, daj no to, co żeś tam powyrzucał z tego scenariusza, to ja z tego osobny film zrobię, bo to słuchajcie, wy sobie nie zdajecie sprawy, ja te scenariusze swego czasu wszystkie czytałem, bo się już tym pasjonowałem, więc takie sceny, jak wypadły z Dnia Świra, to i mi serce pękało, bo ja się śmiałem w głos, jak to czytałem, to mi łzy ze śmiechu leciały i mówiłem, dlaczegoś to wyrzucił. A mój ojciec mi mówił, no robienie filmów to jest też sztuka wyboru, to znaczy trzeba wiedzieć, z czego zrezygnować i to, że ta scena tobie się dobrze dzisiaj czyta i cię śmieszy, to nie znaczy, że ona byłaby dobra dla całego filmu. No więc tak, no i już kończąc tą opowieść, tego dnia poszedł i mówi, Marek, spokojnie, ja ci pokażę, jak to zrobić. I poszedł, zdjął gacie pod balkonem i mu pokazał, jak ma to zagrać i go ośmielił. No dlatego go aktorzy tak kochają. On nigdy nie zostawia aktora samopas, jest wrażliwy na jego emocje, trudności, wie, ile to aktora kosztuje, kocha aktorów po prostu nad życie i zawsze się opiekuje tymi trudnościami, więc nigdy nie zostawia aktora samego.
A jak było w waszym przypadku właśnie twojej współpracy z ojcem przy tym Sylwusiu? No bo najpierw było właśnie I Love You, potem był Dzień Świra, Wszyscy Jesteśmy Chrystusami. Jak było na początku. To jest ciekawa postać, prawda? Ten Sylwuś, taki zagubiony, pracuje tam w wideotece wtedy na początku.
A tak.
Prawda?
Ja powiem tak, no mój ojciec kiedyś mi powiedział tak, że nie ma źle zagranych ról, tylko że są źle lub źle obsadzone, lub źle wyreżyserowane. Ja tego długo nie rozumiałem. No dzisiaj, kiedy już tak jakby świadomie uprawiam aktorstwo i zacząłem grać w teatrze i po prostu jestem świadomy, to znaczy moje życie zmieniło się od 12 lat, że jestem trzeźwym, świadomym człowiekiem tego wszystkiego, co robię. Wcześniej też muszę przyznać, no mój udział w filmach to troszkę, wiecie, jak czasami taka torba leci na wietrze, taka
foliowa,
no to tak moje życie wyglądało. Gdzie wiatr zawiał, ja tam poleciałem. To nie miało nic wspólnego z moimi wyborami, ani z moją jakąś świadomym uprawianiem aktorstwa czy innych gatunków sztuki. W każdym bądź razie tak, ja podsumuję to tak. Mój ojciec jest świetnym reżyserem. To znaczy, zanim rozpocznie się film, u niego amator musi dobrze zagrać, dlatego że jest pół roku prób. I to jest coś niesamowitego. To jest ogromny komfort, dlatego że ty jesteś tak przygotowany, że nawet, bo trzeba sobie to powiedzieć, no jakby ta machina filmowa rządzi się różnymi prawami i też rzeczami, których nie jesteś w stanie przewidzieć. Chociażby, nie wiem, ostatnie sceny w Dniu Świra były kręcone w Dębkach, słuchajcie, gdzie sceny na plaży, a tam lało dzień w dzień. I to nie były czasy jak dzisiaj, że cyfrowy zapis, tylko wszystko się robiło na taśmie filmowej. Taśma filmowa i dzień zdjęciowy, to jest najdroższa rzecz w produkcji filmu. To znaczy niezależnie od tego, czy ty masz zdjęcia plenerowe, leje, grad i wali burza, to ty i tak musisz ludziom zapłacić. Ich to nie interesuje. Oni biorą za dzień zdjęciowy wszyscy, każdemu. Od gościa, który jest dyżurnym palaną, poprzez gościa, który ustawia światło w filmie. Więc wtedy to była zmora dla producentów. Dzisiaj też jest, ale to przewalanie taśmy, to ciągłe telefony od producenta, to było ogromne, ogromne ciśnienie. Natomiast na takie rzeczy człowiek zawsze był przygotowany, na jakieś nieprzewidywalne, i też mi ojciec mówił, w aktorstwie najważniejsze jest to, żeby być tak przygotowanym, żeby wchodząc na plan nie myśleć już o roli, nie myśleć o tekście, żeby to się ma tutaj wydarzyć. I nawet mało tego, to co próbowaliśmy na próbach, to nie znaczy, że ty wtedy sobie zapisałeś, o, wtedy tak mi dobrze poszło. Mhm. Ale pamiętaj, ty dzisiaj jesteś w innym stanie emocjonalnym, w innym napięciu, może jest inna pogoda i to jest dobrze. To ma się tu dziś wydarzyć, w tym środowisku, w jakim się dzisiaj znajdujemy. Więc ja powiem szczerze, no mój ojciec zawsze mnie zachwala, ale trudno, będąc synem swojego ojca, przyjmować komplementy, bo zawsze sobie myślisz, no twój tato cię nie chce skrzywdzić czy zrobić ci przykrości. Natomiast no sukces tych moich ról polega na tym, że i ról wszystkich aktorów, że to było pół roku wcześniej przygotowane. My, słuchajcie, scenę angielskiego żeśmy tłukli przez pół roku. My scenę tego, co było najpopularniejsze Chopina, no on to mówi tam etiuda rewolucyjna, ale taki najbardziej znany, dla dupy to jakieś napisał, dla dupy to nie wiem. To, słuchajcie, my to chodziliśmy tą ulicą, kurde, dzień w dzień. To było tak, że wiedzieliśmy dokładnie, gdzie jakie słowo padnie, nawet, żeby się na tym skrzyżowaniu spotkać, bo ja go pytam potem, co ci się stało, on mówi, przypieprzyłem się w skrzynkę. Tak. No, więc generalnie ty nie grasz, ty po prostu się stajesz w pewnym momencie tą postacią.
A ta słynna scena z dzióbkiem? To też była ćwiczona?
Słuchajcie, tak, wszystkie sceny, wszystko obciąganiem, to też, wiecie, mój ojciec jest świetnym obserwatorem życia. Jest taka słynna scena z filmu Adwokat Diabła, kiedy Al Pacino jedzie z Keanu Reevesem metrem i mówi mu, że wykonując ten zawód trzeba być blisko ludzi. A ja sobie przypomniałem, że ja to kiedyś już słyszałem, bo mój ojciec zawsze mi mówił, że wykonując ten zawód musisz być blisko ludzi. Co możesz napisać, wiedzieć o ludziach, o ich bolączkach, wożąc tyłek za przeproszeniem Porsche. No trudno wtedy kumać bazę, jak on się mówił, kumać czacze. Mój ojciec, słuchajcie, do dziś jeździ autobusem z notesem i po prostu zapisuje te wszystkie sceny i kiedy go pytają, skąd bierze pomysły na scenariusze, to on mówi, że on nie bierze. On sam je spotyka w sklepie, w aptece, w autobusie, po prostu w życiu. Jest obserwatorem życia i to też zaobserwowało. Ja się tak często szykowałem do
ciebie wziął,
tak? Dużo też ode mnie podebrał. Natomiast chcę tylko jedno powiedzieć, żeby ten tak, wątek, bo teraz mi się przypomniało. Często mi zarzucano i mówiono, że mój ojciec jakby mnie wykreował i tak dalej. Oczywiście, no dał mi szansę, która odmieniła moje życie, ale zawsze mi tłumaczył, że Michał, generalnie w życiu i w zawodzie aktora najważniejsze jest szczęście. Niektórzy aktorzy mają to szczęście, że dostają tą rolę czy tą propozycję. Ty miałeś to szczęście, że masz ojca reżysera, który dał ci tą propozycję, tą rolę, ale trzeba jeszcze tą szansę wykorzystać, którą dostajesz od losu. I ty ją świetnie wykorzystałeś. No i też często mi przytaczał słowa Polańskiego, któremu zarzucano, że promuje tak swoją żonę Emmanuelle Sinier, że ona wtedy grała w większości jego filmów, no, a on i dziennikarz kiedyś go na konferencji zapytał, dlaczego pan ciągle promuje tą swoją żonę, a on mu odpowiedział, no ale kogo mam promować, żonę sąsiada? No i też mój ojciec zawsze mi to powtarzał, a poza tym mówił, słuchaj, po latach, no to nie jest przypadek, że akurat sceny z tobą stały się kultowe. No, było przecież tam wielu wybitnych aktorów, no i wiele wybitnych scen, ale tak naprawdę to sceny z Dzióbkiem, sceny z Angielskim i scena ostatnio też, kiedy był konkurs Chopinowski, mnie poproszono, żeby odegrać z laureatem właśnie tą scenę na Instagramie. No, ludzie to pamiętają i on mówi, no to trzeba było jeszcze zagrać i ty to zrobiłeś rewelacyjnie.
Zrobiłeś tak, że kolejne pokolenia oglądają.
Dokładnie, że ciągle mnie, słuchaj, właśnie zaczepiają i czy zdjęcie mogę zrobić, co jest też zabawne, bo mnie proszą o stawianie Dzióbka. Ja Dzióbka nie stawiałem, tylko stawiał go Marek Kondrat.
Ojciec,
przecież,
tak,
dokładnie. Ale ludzie mnie proszą, czy mógłbym pan zrobić zdjęcie albo nagrać, jak mu stawiam Dzióbek. Ja mówię, no nie ma problemu, tak. Liczę się z tym, że już jestem coraz starszy, więc jakby no, przejmuję tą
pałeczkę. Bo tam jest ta kwestia,
pałeczkę.
Że musisz przyznać, że jak ojciec zrobi Dzióbek, to...
To nie ma kawałki, no wiadomo. Co prawda, to prawda, że na twój Dzióbek nie ma bata, jest zajebisty. No to, tak, to często też mnie ludzie zaczepiają i proszą, żeby nagrać tą scenkę na Instagram, czy właśnie w sumie na pamiątkę.
A jak wyglądała ta relacja, twoja relacja z Markiem Kondratem? Jak się zobaczyliście pierwszy raz, poznaliście, to było gdzieś w domu, właśnie ojciec was przedstawił, czy to już było na planie i jak to później się rozwijało? No to świetny już wtedy bardzo doceniany aktor.
Tak.
Tutaj przy Dniu Świra, no to rola kultowa. Zresztą tym filmem zakończył, chociaż teraz wraca do aktorstwa. Ale przypomnij tamte momenty właśnie z waszego poznawania
Muszę powiedzieć,
się.
Że tak jak powiedziałem, no ojciec poznaje wcześniej aktorów. Oni muszą, jak to mój ojciec zawsze mówił, się obwąchać, przełamać ten... No to ja uważam, że to jest bardzo niedobre, kiedy aktor poznaje resztę aktorów, jak ma te większe, w szczególności role, bo jest przecież pewnego rodzaju krępacja, wstyd, no to są normalne uczucie. Każdy człowiek to ma. No fajnie jest pobyć, obwąchać się, a więcej jesteś w stanie sobie pozwolić. Tym bardziej, kiedy my odgrywamy ojca z synem, no to wiadomo, że ta relacja jest bliska. No to nie jest mi obcy facet, więc tak. Ojciec o to zadbał i muszę powiedzieć, że dwa razy w mojej karierze filmowej, która może nie jest jakaś wielka, ale na pewno bardzo spektakularna w sensie akurat filmów, w których udało mi się wystąpić, czy ich nie było, no nie wiem, masę, setki, ale natomiast te, co były, to rzeczywiście pozwoliły mi spotkać się z najlepszymi aktorami w tym kraju na planie. To jest niesamowita łaska, no bo bo często aktorzy marzą, żeby zagrać z innym aktorem. A ja, mój ojciec spełnił to marzenie, no i w filmie Gierek udało mi się spełnić marzenie, bo jeszcze na tej liście nie było Jana Frycza i tam był odhaczony też właśnie w Gierku Jan Frycz. Czy ja wszystkich moich wymarzonych aktorów, z którymi chciałem zagrać, zagrałem, więc to jest niesamowite. I poznałem wielu wybitnych aktorów, natomiast no jeśli chodzi o Marka, to ten kunszt aktorski i ten ból serca, który wszyscy mieliśmy, jak on odchodził z polskiego kina, nie jest przypadkowy. Tak wybitnego i tak wielkiego aktora, to ja na swojej drodze już, i to zaraz powiem, to tylko raz mogłem potem spotkać, to znaczy ja zrozumiałem, co to jest tak naprawdę przy nim aktorstwo. To znaczy aktor to jest, i szczególnie wybitny, to jest ogromne ego. Ego, które czasami może przysłonić i przykryć resztę, co niestety może być katastrofalne dla filmu. Natomiast przy pracy z Markiem Kondratem, w szczególności przy Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, gdzie to był bardzo trudny i taki bolesny film dla wszystkich, nawet dla Marka, który mi mówił, że podczas zdjęć no, bardzo cierpiał, bo to było dla nas wszystkich bardzo, bardzo trudny film. I Marek miał już gdzieś taki chyba z tyłu głowy, że on kończy i że robi to, występ już jest tylko dla mojego ojca w tych Chrystusach, bo koniec. Chyba miał do niego ogromną wdzięczność, bo tak naprawdę, no umówmy się, z całym szacunkiem dla wielkiej kariery Marka filmowej, dla wielkich ról, no to Dzień Świra, no to jest, no korona, to został ukoronowany, jego ten cały
Adaś Miałczyński.
Dokładnie, dobytek, więc no nie ma o czym gadać. No, to jest coś, co zapisał się w historii polskiego kina na zawsze. I tego ludzie mu nigdy nie zapomną i go kochają za tą rolę. I myślę, że w rewanżu zagrał w tych Chrystusach, gdzie pamiętam, kiedy przygotowywaliśmy się do tego filmu, Marek Kondrat, słuchajcie, poświęcał swój prywatny czas, przychodził do mnie, miałem mieszkanko na Powiślu, wynajęte specjalnie do tego filmu, pół roku przed, codziennie przychodził do mnie na 2 godziny na próby. Co prawda godzinę gadaliśmy o roli, a godzinę o winach mi opowiadał, bo on miał zajawkę na te wina, więc to była jego pasja taka mega. W każdym bądź razie ćwiczyliśmy te wszystkie sceny, dlatego że one o tyle były dla mnie trudne, że ja wtedy sobie myślałem, że on trochę taką opieką mnie roztoczył, że taki się troszkę może w ojca się bawił. Też pamiętam, miał knajpę z Malajkatem i chyba z Lindą Prohibicję i też tam mnie na obiady ciągał, ja tam miałem za darmo obiady, w ogóle no miałem z nim, on był moim takim filmowym tatą i taką odpowiedzialność, ale do czego zmierzam? Wtedy taką czułem opiekę, ale zrozumiałem, że tam były takie sceny stolikowe, że on tak jak ty zadaje pytania, ja mam ogromne, długie monologi, a on właśnie jakby gra twarzą, przytakuje, słucha tego syna. To była dla mnie pierwsza tak trudna objętościowo rola, gdzie u mojego ojca scenariusze zazwyczaj są pisane, to też ciekawostka, 11 i 13 z głoskowcem, jak Pan Tadeusz, tak jest napisane 3/4 Dnia Świra. Na tym się nawet nie poznali, słuchajcie, eksperci w Gdyni, kiedy wręczali nagrody, to wręczyli Grand Prix Festiwalu za Dzień Świra, czyli główną nagrodę, a na scenariuszu się nie poznali. To jest pisane 13 z Głoskowcem. Dlatego są takie te rytmy i tak to jest przyswajalne.
I aktorzy musieli też to dokładnie powiedzieć. Prawda?
Nie ma tam właśnie taryfy ulgowej i słuchaj, to było to, gdzie ja nieraz do Marka mówiłem, Boże, płakać mi się chciało. Dla amatora zapamiętać ten przestawny szyk zdania, słów, niegramatycznie. No bo mowa pisana jest zupełnie inna niż mowa mówiona. To też mój ojciec mi zdradził tajemnicę, że wyniósł to z dokumentu, kiedy nagrywał swoich, słuchaj, rozmówców. No to zorientował się, że oni mówią innym językiem niż my na co dzień piszemy. No takim przestawny szyk zdania, brudny język, zająknięcia. I to wszystko u ojca rozpisane. I teraz ty masz zająknięcia, ty masz ten jakby bałagan taki w cudzysłowie na papierze i ty masz to wszystko spamiętać perfekt. To jest tak trudna sztuka, uwierzcie mi, tak trudna, nie tylko dla mnie, dla amatora, że jak pamiętam, Więckiewicz robił z Woronowiczem, robili Baby są jakieś inne i przychodził na próbę, a ja byłem ten trzeci, to jak otwierałem mu drzwi na próbę, to Więckiewicz mnie łapał tak i mówił: powiedz ojcu, że to jest k***a nie do zrobienia! Ja 2 tygodnie po plaży, jak psychicznie chory, chodziłem i nie mogłem tego spamiętać i mówiłem do siebie, tego się nie da zapamiętać. No on miał pampers pełny podczas robienia tego filmu i po prostu ten... Natomiast rzeczywiście, kiedy się posiądzie ten, słuchajcie, język, to bardzo ułatwia. Dodaje niesamowitego naturalności. To znaczy, jak to się u nas mówi w branży, że jak jest scenariusz, to papier szeleści, że to aż się czuje, że tak ludzie nie mówią. Tak. A tu jest dokładnie tak, jak ludzie mówią. I ja nieraz oczywiście mówiłem do Marka, proszę cię, wyrzućmy tamten, to zająknięcie, albo tu sobie uprośćmy. A Marek mi mówił, słuchaj, to tak nie działa, mówi. U twojego ojca scenariusz jest jak utwór muzyczny. No jeśli byś wyrzucił z dzieł Mozarta chociaż 2-3 nutki, to już nie byłby ten sam utwór, to już by był fałsz. Inaczej to brzmi. Ten rytm musi być zachowany, on nie jest przypadkowy. No i do czego zmierzam? Potem, kiedy zaczęły się zdjęcia w wytwórni filmów fabularnych, właśnie na hali, pierwsze, najtrudniejsze, gdzie ja mam te monologi, gdzie Marek słucha, gdzie słuchajcie, wtedy te hale nie było klimatyzacji, był wiatrak, który wiał, potem jak się zaczynało ujęcie, to wszystko wyłączone, bo to są tak czułe mikrofony, że wszystko ściągają. Temperatura na zewnątrz 30 stopni, wewnątrz 45, więc generalnie ty już, kurde, po godzinie ja miałem mózg jak z waty. Ja nie byłem w stanie słowa, zdania wydukać. I co wtedy zrobił Marek Kondrat? To świadczy o jego wielkości, z którą nigdy się potem, i raz wyjątek się zdarzył, nie spotkałem. To znaczy, aktorzy popełniają ten jeden podstawowy błąd. Grają na siebie. Natomiast Marek Kondrat, ta wielkość świadczyła o tym, że on wiedział, że jeśli ja tego dobrze nie zagram, to co z tego, że on zagra dobrze? To ta scena i tak będzie wyłożona. I kiedy widział tylko, że jestem zmęczony, a wiedział, że mi nie wypada i że ja nie poproszę, jakby czytał ze mnie, to mówił, słuchajcie, przepraszam, ale potrzebuję przerwy, jestem już zmęczony. To było coś niesamowitego, że aż nawet jak teraz to mówię, to aż mam ciarki, że on tak w stanie był się mną zaopiekować, że brał ten ciężar na siebie, bo oczywiście, no Marek Kondrat może wszystko, no o przerwę może poprosić w każdej chwili, a ja z brzemiem, będąc synem swojego ojca, że nie wiadomo, po co tu jestem, że oni patrzą, że jeszcze będę jeszcze, nie dość, że dukam, to jeszcze będę obstrzerwę, już to miałem w głowie. Wiecie, jak to krytyk do ucha szepce. Nie wolno ci poprosić. Wstydziłem się. I powiem, to było coś niesamowitego. To jest właśnie to, o czym zapominają często aktorzy, że to jest gra do jednej bramki i tylko to się mi raz zdarzyło kolejny w życiu, ale to też z wybitnym aktorem Andrzejem Chyrą podczas filmu 7 uczuć, kiedy mamy ostatnią scenę, kiedy odgrywamy w pustyni, w puszczy. On gra tam Stasia, ja lwa, Karolak małpę. No tam cała plejada, Dorociński, Beduinów. No tam są, kurde, te scena niesamowita. To też aż ciarki mam, jak sobie myślę o tym filmie, bo to się zebrała tam plejada najlepszych polskich aktorów. I pamiętam, gdzie my walczymy o ukochaną naszą Kasię figurę i jest taki moment, gdzie rzeczywiście ona ma wybrać, napisać plus na koźle, albo jeśli plus to ja, jeśli minus to jego wybiera. I on przerwał scenę, podszedł do mnie Andrzej Chyra podczas prób, mieliśmy tam i on mówi, wiesz co, słuchaj, można by było tak to zagrać. Pomyśl sobie. Ja wiedziałem, że on mi dał taką wskazówkę, która jakby mi, a człowiekowi, który nie ma takiego doświadczenia, wydawała się na jego niekorzyść, że on sobie odbiera, no bo mnie wypuszcza tak naprawdę, że mi daje mocniej. Ale tak naprawdę to było na korzyść nas wszystkich. I pamiętam, mój ojciec miał to na słuchawkach, kiedy Andrzej mi to powiedział, przerwał, podszedł ze łzami w oczach i mówi, że to jest moment w robieniu filmów, który kocha najbardziej, kiedy aktor potrafi swoje ego schować do kieszeni na rzecz tego, żeby scena, na rzecz filmu, że to już jest najwyższy poziom. Tak potrafią tylko myśleć najlepsi. Ale
tylko mają ci właśnie najwięksi, wydaje mi się, że oni to potrafią zrobić.
Tak, kurczę.
I tak trudno ich spotkać, myślę.
To prawda, no. Ja nie mam szkoły filmowej, słuchajcie, mi się to zarzuca, ale profesorów, jakich miałem na swojej drodze, uwierzcie mi, nie ma takich szkół filmowych. To, jak ja mogłem obserwować ojca, chodzić do Teatru Jaracza i patrzeć, jak robi sztukę Dom Wariatów, gdzie Gustaw Holoubek gra główną rolę, Bartosz Opania, Grzesiu Damięcki. No słuchajcie, nie ma takich szkół filmowych, gdzie możesz obcować z tak wielkimi ludźmi, potem samemu występować, grać, uczyć się, gdzie oni ci pokazują. Nie, nie, to nie jest tak, że ty tu jesteś najważniejszy. Tu wszystko musi grać. Czasami, jak to oni mówią, mniej znaczy więcej, ale też wypuścić kogo znaczy więcej dla ciebie, dla twojej postaci. I to już jest, no, słuchajcie, matematyka i wyższy level. To już to umieją tylko wyliczyć najlepsi w tym zawodzie.
Wspomniałeś film Siedem Uczuć i o to chciałem cię zapytać, tak, bo tam Adaś Miałczyński jest na Kozetce i wspomina pewne wydarzenia ze swojego życia. I to jest takie podsumowanie też tej historii. Mam wrażenie, że to też dla ciebie ważny film.
Bardzo. No, wczoraj akurat tak się złożyło, nie ma przypadków, że spotkaliśmy się z moim synem, z moim ojcem w parku szczęśliwickim na Ochocie, no i na obiadek, że tak powiem, męski i granie w ping-ponga tam, bo tam akurat stoły są i tam grał dziadek z wnuczkiem, a ja się przypatrywałem. No i w ogóle różne rzeczy robiliśmy, rozmawialiśmy i akurat było o tym filmie i mój ojciec mi powiedział, że ten film go uszczęśliwił. To znaczy każdy artysta ma taki głód i cały czas czegoś niedosyt, że jeszcze. A akurat wczoraj o tym rozmawialiśmy, że mój ojciec mi powiedział, że to jest film, który po prostu uszczęśliwił go, wypełnił tą nieustającą chęć jeszcze czegoś zrobienia. I no to jest, myślę, niesamowita historia i naszego życia, i prywatnego, i osobistego, i filmowego, że ostatni film Marka Koterskiego kończy się tym, że Sylwuś gra Adasia Miałczyńskiego tak naprawdę, no tą rolę, o której, powiem szczerze, nieraz przypatrując się tym wielkim Pazurom, Kondratą, Woronowiczą, Więckiewiczą, Chyrą, Wysockiemu Wojtkowi, który grał w Życiu Wewnętrznym, no to kiedy potem sobie o tym myślałem i podczas realizacji tych filmów, no to gdzieś przebiegała taka myśl, może kiedyś ja bym zagrał tego Adasia Miałczyńskiego. Natomiast wiedziałem, że mój ojciec tak kocha to, co robi, jest tak profesjonalny w tym, że nie da komuś albo nie poświęci czegoś tylko dlatego, że z miłości do syna. Natomiast też mi często powtarzał, będziesz gotów, to cię spotka. I ja generalnie, słuchajcie, miałem gdzieś to z tyłu w głowie i to było moim ukrytym marzeniem, żeby zagrać tego Adasia Miałczyńskiego, którego zagrali wcześniej tak wybitni aktorzy. Natomiast to zostawało zawsze w takiej po prostu gdzieś sferze marzeń. Nigdy się nie spodziewałem, że to się wydarzy. Natomiast kiedy moje życie się zmieniło, zacząłem trzeźwieć, zacząłem grać w teatrze, zacząłem jakby traktować ten zawód poważnie, grać role nie tylko komediowe, ale też akurat się udało, tak jakoś życie pokierowało, że mogłem u Michała Znanieckiego zagrać najpierw Demetriusza w Śnie Nocy Letniej. To pierwsza taka dramatyczna rola. Potem w Historii żołnierzy według Kurta Vonneguta i też główną rolę, akurat też no, już tak naprawdę dramatyczną, no bo to jest historia opowiadająca o żołnierzu, który odmówił użycia broni i został skazany na śmierć, zresztą polskiego pochodzenia. No, to mnie doprowadziło do takiego momentu, że mój ojciec uwierzył. Ja jeszcze wtedy nie wierzyłem, bo pamiętam to do dziś, że po premierze tego spektaklu podszedł i mi powiedział, ja oczywiście myślałem, że mi będzie gratulował tego, bo mi tak to poszło. Ja to czułem, że to się wydarzyło tam, kiedy zagrałem w tej historii żołnierza. Natomiast mój ojciec pierwsze zdanie, jakie powiedział, gratuluję, właśnie zostałeś Adasiem. I mnie to tak zbiło z pantałyku i tak mnie to jakoś, kurde, zmroziło, że ja nie dopuściłem tej informacji do siebie. Ja nawet byłem zły, że mi ojciec to zaproponował, bo ja tu byłem w euforii po czymś, co mnie kosztowało wiele emocji, a tu nagle się spełnia moje marzenie, na które ja nie jestem przygotowany w żaden sposób, żeby się z tym spotkać. I pamiętam, że kiedy mi ojciec zaproponował to, o czym marzyłem całe życie, to słuchajcie, ja się nie odzywałem przez miesiąc do niego i on zadzwonił wkurwiony za przeproszeniem i mówi, słuchaj, no, mówi, chłopie, ludzie na taką propozycję czekają całe życie, no ja ci zaproponowałem, a ty się nie odzywasz. Natomiast ja mam dzisiaj z nim taką relację, że po prostu od razu mu powiedziałem o tym, jaki lęk jest we mnie, że to, że grali Marek Kondrat przede mną, tak wybitni aktorzy, a szczególnie ta rola Marka Kondrata, która no po prostu można powiedzieć tego wyniosła Miałczyńskiego na już najwyższe szczyty, no to gdzie ja teraz? Gdzie ja po nich? No jak ja? I tak w głowie miałem tą krytykę i ten ciężar i że to jest też ukochane dziecko mojego ojca, ten Adaś Miałczyński. No gdzie ja w tym wszystkim? Natomiast mój ojciec mi powiedział, słuchaj, gdybym ja nie był pewny, że ty jesteś w stanie to zagrać, to ja bym ci tego nigdy nie zaproponował. I tu może być dla państwa zaskoczenie, ale kiedy ja dostałem ten scenariusz, ja dokładnie wiedziałem każdą scenę, jak zagrać od razu. Nie dlatego, że to ja taki, kurczę, słuchajcie, geniusz, tylko dlatego, że do mnie dotarło, że ja się do tej roli przygotowywałem całe życie. Że ja całe życie obserwowałem, że ja żyłem tym Adasiem Miałczyńskim, dlatego, że on żył z nami, w naszym domu. Ja wiedziałem o nim wszystko, o każdym jego zachowaniu, o każdej jego emocji. Jak ja czytałem, słuchajcie, te sceny, to ja dokładnie jakby się otwierała po każdej kartce jakaś ta, co on przeżywa.
Taki album.
Dokładnie. Ja wiedziałem, co on czuje, co, jak ta scena będzie wyglądać. Dokładnie mi się to wyświetlało w tym. Do tego stopnia, że słuchajcie, kiedy zebraliśmy się na planie i graliśmy te wszystkie sceny i na przykład mój ojciec podchodził do Andrzeja Chyry i mówił, słuchaj, nie tak, tak byś to zagrał. A Andrzej potem grał, on mówi, świetnie, albo do Dorocińskiego ten. A do mnie nie mówił nic. Kurde, cały film nie podszedł i nie udzielił mi ani jednej informacji. Ja wracałem do domu, obudziło się we mnie wewnętrzne dziecko, mimo że wiecie, no może to dla was być śmieszne, natomiast kurczę, no każde dziecko chce być pochwalone i zauważone przez swojego ojca, więc przychodziłem do domu i mówiłem do mojej partnerki, do Marcely, mówiłem kurczę, że ojciec tam wszystkim poświęca czas, każdemu mówi coś i każdego chwali, a mnie, że nie chwali i zresztą mnie to tyle napięcia ta rola kosztowała, bo ja po prostu tak w nią wszedłem, że no słuchajcie, te emocje, no tam są sceny naprawdę tak trudne, w szczególności ta scena, kiedy pieska ojciec każe młodemu Adasiowi, czyli mi, zamordować, kiedy właśnie mama go opuszcza i on dostaje tam historię. No jest tam naprawdę wiele, wiele takich bardzo emocjonalnych scen, których się nie da zagrać. Je trzeba, jak to mówiła, ktoś przepuścić przed siebie. Natomiast moja żona mi mówiła, słuchaj, ale on już dał ci największą z pochwał. Dał ci główną rolę w tym filmie.
Zaufał ci.
Dokładnie. Mm-hmm. Natomiast, słuchajcie, to też śmieszne, no za mną się przypominam, ciągnęła państwu, no dzisiaj to jestem często wzorem do naśladowania. Ludzie mnie zaczepiają na ulicy i mówią, panie Michale, dzięki panu o książce zmieniłem swoje życie, poszedłem na leczenie albo uratował mi pan życie. Dzisiaj do takiego Michała jestem przyzwyczajony, ale ja byłem przyzwyczajony do Michała, do którego nikt nie chciał przyjechać do żadnej pracy, nikt nie chciał splunąć w moją stronę. Michał Koterski, to równało się problemy, wielkie problemy, na które sam zapracowałem. Potrafiłem zawalić plan zdjęciowy, grając jedną z głównych ról w serialu, zniknąć na tydzień, gdzie no to się w głowie nie mieści. No słuchajcie, i taka za mną fama poszła, więc pamiętam to do dziś, jak słuchajcie, przychodziłem na próby, to Marcin Dorociński patrzył na mnie jak na UFO. Z jednej strony byli zachwyceni, że grają te role, a z drugiej strony widziałem w ich oczach, że taki jakby przelatywały napisy, co ten Koterski to chyba na głowę upadł, że tego oszołoma wariata zatrudnił do głównej roli, że tu niektórzy marzyli, żeby zagrać u Koterskiego, a tu nagle przyszedł młody Koterski i wszystko im to spierdoli za przeproszeniem. I pamiętam tą ostatnią właśnie scenę w pustyni i w puszczy, kiedy odegraliśmy to i koło mnie, słuchajcie, usiadł na ławce Marcin Dorociński. To było śmieszne. Ja w peruce lwa. To też scena jak z filmu. On w peruce beduina i mówi do mnie, wiesz co, Michał, chciałem cię przeprosić. On mówi, jak przyszedłem do tego filmu i kiedy mieliśmy próby, to cały czas myślałem, kurde, marzyłem o takiej roli. Wiem, że i to często mi podczas też zdjęć mówił, to się nigdy nie wydarzy. To jest takie, to są takie filmy, takie role, które się zdarzają raz w życiu. I on mówi, no nie mogłem się pogodzić, że ty grasz tą główną rolę. I sobie myślałem, no kurwa, ten oszołom, ten obibok, ten kurde hulaszczy tryb życia nam tu wszystko to odbierze. Natomiast on mówi, Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak byłeś przygotowany. Jestem pod wielkim podziwem, jak żeś rozwijał się z dnia na dzień i jak to grałeś. No i takie komplementy, a ja mówię do niego, poczekaj Marcin. I poszedłem po ojca, a to był chyba trzeci, ostatni dzień zdjęciowy. I mówię, chodź Marek, usiądź. I posłuchaj, co ten wielki aktor mówi o mnie, bo ja to tylko miałem w głowie, że tu mnie jeszcze Dorociński docenia, ale ojciec nie docenia. I słuchajcie, usadziłem ojca i mówię, no przy ojcu to powiedz, co mówiłeś. No i Marcin mówi, a mój ojciec mówi, no tak, nie, zgadzam się z tym. A ja wtedy pamiętam, jak małe dziecko mówię, zgadzasz się? Ja mówię, no to minęło, no mówię, tyle miesięcy, a ty żeś mi ani razu tego nie powiedział. Wszystkim tu dajesz uwagi, chwalisz tego, a do mnie nic nie mówisz. A on do mnie mówi i to mnie zabiło. On mówi, no bo tobie jedynemu nie trzeba było nic mówić. I to było niesamowite. Ja słuchajcie, przez cały ten film nie dostałem żadnej uwagi. I wynikało to po prostu, tak jak mówię, z jednej rzeczy, że nieświadomie, albo podprogowo, albo jak to sobie można nazwać, ojciec i życie przygotowało mnie do tej roli przez całe życie. Patrząc na wszystkich Miałczyńskich, patrząc na twórczość mojego ojca, jak on się zmieniał jako człowiek, jak on się zmieniał jako reżyser, bo też muszę powiedzieć, że mój ojciec zmienił reżyserię przy 7 uczuciach, to znaczy przestał pokazywać, dawał uwagi, ale to był pierwszy film i ja nawet raz go zapytałem, mówię, czym ty mi już nie pokazujesz? A on mówi, ale co ja będę pokazywał, jak ja tu zabrałem najlepszych aktorów w Polsce? No oni wiedzą, jak to zrobić. No i to było niesamowite, że on też jako człowiek się zmienił, to znaczy zaufał ludziom, wpuścił powietrza i myślę, że to jest najlepszy jego film. Oczywiście Dzień Świra to jest kino kultowe, natomiast tu uważam, że jest najlepszy i też dla mnie no, wielce sentymentalny. I to jest wielka taka ukoronowanie w ogóle naszej relacji jako ojciec i syn, relacji jako reżyser i aktor, relacji dwóch bliskich sobie osób, że mogła ta wielka filmowa przygoda zakończyć się takim zestawieniem. To znaczy ojciec reżyser, a ja gram jego dziecko, które mi powierzył do opieki, czyli Adasia Miałczyńskiego.
Piękna historia, zamknięta jakby w całości, od Sylwusia do Adama Miałczyńskiego i taka relacja pomiędzy tobą a ojcem. Powoli będziemy kończyli, ale chciałem cię zapytać właśnie, ile razy wracałeś do filmu Dzień Świra, albo jak często on do ciebie wraca, bo mówisz, że ktoś cię zaczepia na ulicy, prosi o jakieś nagranie. No myślę, że tego jest wiele.
Bardzo, no nie ma spotkania, spotkania takiego z publicznością, żeby o tym filmie nie było wspomniane, ale tak jak powiedziałeś, no słuchajcie, bo mało tego, że ten film wygrał wszystkie 50-lecie, teraz było w Gdyni najlepszego filmu i to głosują ludzie, nie krytyce. To jest niesamowite, że to jest też jakby uwieńczeniem mojego ojca, który mi całe życie mówił, mnie nie interesuje film dla festiwalowy, mnie nie interesuje robienie filmów dla nagród, mnie interesuje miłość widza. Całe życie mi powtarzał, miłość widza. I on mówi, wierzę, że można zrobić film z klasą i z kasą. Co to znaczy, że można zrobić wybitny film albo film na najwyższym poziomie, gdzie pójdzie milion widzów. Zresztą tego filmy takie miały, słuchajcie, niesamowite frekwencje w kinach, a to jest kino artystyczne. No nie ma o czym gadać, to nie jest kino komercyjne. A tu, słuchajcie, ja pamiętam od filmu porno, kiedy się zaczął, to też śmiesznie, bo jak zawsze mówię film porno, pamiętam, że wtedy akurat było Deja Vu Machulskiego w kinach, Robocop 2 i Batman wchodził, gdzie to grał słynna rola Jacka Nicholsona, za którą przecież dostał Oscara. I słuchajcie, film porno zdeklasował te filmy. Był numerem jeden w box office, milion widzów. Na tamte czasy, no słuchajcie, to w ogóle był totalne pozamiatanie wszystkich. I zresztą te filmy tak się plasowały do około miliona. Tak było z 7 uczuciami, tak było z Baby są jakieś inne, więc generalnie te frekwencje ogromne. To się rzadko kiedy słuchajcie, spotyka, ale to też pokazuje, że da się tak robić
że
kino.
Się i że chce się do tych filmów wracać też. Dokładnie. I oglądać po raz kolejny.
I że widzowie chcą wracać. Mało tego, kiedy te wszystkie plebiscyty, słuchajcie, dostawaliśmy te wyniki, to niesamowitym jest to, że no Słuchajcie, bo my nie mówiąc o Dniu Świra zapominamy, jaką my mamy no, tą filmografię, jakie to są no, wybitne dzieła, Zimne wojny, Sanatorium pod Klepsydrą, Misie, no już mówię z różnych gatunków filmowych, że my mamy naprawdę wielkie filmy. A tam Dzień Świra jest zawsze na pierwszym miejscu. Mało tego, każdy z tych plebiscytów, patrzyliśmy, wygrywa podwójną ilością głosów. To znaczy drugi film ma dwa razy mniejszą ilość głosów. Czyli to nie jest o włos, to nie jest przypadek. To jest totalny wybór widza, że Dzień Świra jest dla nich najważniejszym filmem w historii polskiego kina. Tak to mogę nazwać. Z czego to się bierze? Myślę, że z jednej podstawowej rzeczy. Zapytałeś mi, ile razy wracam. Ten film za mną chodzi. Ostatnio leciałem gdzieś samolotem i był do wyboru. I sobie go obejrzałem. I zrozumiałem, na czym polega fenomen. Minęło 25 lat, a ten film się nic nie postarzał. To znaczy, kiedy są te sceny, gdzie politycy wypowiadają się i moja racja jest mojsza niż twojsza, a moja najmojsza, a potem ciągną flagę polską z godłem, rozrywają tego orła i rozpryzguje się krew, to po prostu mi serce pęka, bo wiem, że minęło tyle lat i nic się nie zmieniło. Tak było? Jest i będzie, że po prostu to jest tak ponadczasowy film o emocjach, o uczuciach, o pogubieniu człowieka, o lęku. To ten film wyprzedził moim zdaniem swoją epokę. To znaczy tam tak świadome i tak odważne mówienie o lękach, które w nas są, gdzie wtedy to były takie czasy, nie jak dzisiaj, że to każdy się już do lęków przyznaje, co drugi na terapię i w ogóle nie. To wtedy, jak wszedłeś na terapię, to cię mieli za wariata. To wtedy ten film był, słuchajcie, postrzegany, że to jest o jakimś psycholu, co ma nerwicę natręt i nie, mnie to nie dotyczy. Natomiast dzisiaj każdy z tym bohaterem się identyfikuje, bo to jest o każdym z nas, to jest o każdym z nas, bo to jest po prostu o człowieku. Każdy człowiek się boi, każdy człowiek przeżywa wstyd, lęk, każdy człowiek ma niepewność i każdy człowiek, co w tym filmie jest uwidocznione takie na koniec, pragnie miłości. Tej miłości, która niestety nie uratuje jego życia, bo my często nie jesteśmy na tą miłość przygotowani i zapominamy o tym, że to nie miłość czyjaś nas uzdrowi, tylko nasza miłość do siebie. Dopóki my siebie nie pokochamy, to nie będziemy w stanie dać nikomu innemu tej miłości, no bo nie można dać komuś czegoś, czego się nie ma. I to jakby jest kwintesencją.
Zgadzam
tego
się filmu. I to jest idealne podsumowanie naszej rozmowy. To kończymy teraz, ale idziemy oglądać Dzień Świra, bo można
no
go oglądać bez końca.
Tak, dokładnie. Tym bardziej teraz na platformach jest dostępny, więc można spokojnie oglądać.
Dziękuję ci bardzo. Michał Koterski, Marcin Radomski, dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję. Super.
Dzięki.
Dzięki.
To był podcast Polskiego Radia.